Srebro to jest królestwo, to jest naród, królestwo, które powstanie po tobie. Będzie królestwo nieco słabsze od ciebie. Dalej powstanie królestwo miedziane, czyli widocznie być może to była era miedzi, że miedź była powszechnie używana, bo nie jest wyjaśnione, czego dotyczyło to. Dalej będzie królestwo po tamtym, królestwo żelaza, które łamie i kruszy wszystko i w taki sobie sposób podporządkuje resztę ludzkości. I on potem wytłumaczył, co to znaczy, że palce były z gliny po części żelaza. I ja nie chcę nad tym się skupiać, ale chcę, byśmy zobaczyli to, co zobaczyłem w tym opisie. Wiecie, ten posąg, ten człowiek, ten posąg, on symbolizuje ludzkość. On reprezentuje tak naprawdę, zobaczcie, całą ludzkość. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że jeżeli spojrzymy na ten posąg, to on od góry do dołu zaczyna się robić coraz mniej szlachetnych materiałów. Wiecie, jak jest wysoko przy niebie, to jest ze złota, prawda? A jak jest przy ziemi samej, to już jest glina. I wysokość tego, jeżeli ktoś trochę z matematyką ma coś wspólnego, niech wysokość tego posągu będzie taką osią czasu. Zobaczcie, im czas schodzi w dół, czyli idzie do końca, dalej, tym materiał jest coraz gorszy. Ten jakość jego jest coraz gorsza. Jest coraz bardziej pospolity ten materiał. I zobaczmy, że ten posąg tak naprawdę symbolizował w wykładni Daniela królestwa, które żyły od Nebukadnezara do przyjścia Pana Jezusa. On mówił dokładnie o tych narodach, ale głębokie duchowe znaczenie w tym ukryte to jest takie naprawdę, że to symbolizuje ludzkość od początku czasów do końca. Wiecie, symbolika tego jest jeszcze szersza, bo to jest symbolika makro i mikro. Makro dotyczy całej ludzkości, a mikro na przykład poszczególnych narodów, prawda, które kiedyś były świetne, kiedyś chwała ich była wielka, kiedyś nawet chwałę Bogu oddawali, tak jak mu to miłe, a tymczasem na końcu ich jakość była taka, jaka jest. Dlatego ja nie chcę się skupiać na tym ludzkim czynniku, ale chcę, byśmy zwrócili uwagę, że tak jak poprzednio mówiłem, co się stanie z Kościołem, jeżeli nie weźmie swojego krzyża i nie zaprze się samego siebie? Wiecie, co się stanie? Stanie się podobny światu. Stanie się podobny światu, tak jak mówiłem. I wtedy ten posąg stanie się obrazem Kościoła. I ja chcę wam pokazać na tym posągu, co będzie się działo z Kościołem, z nami, albo co się dzieje, gdy nie weźmiemy krzyża i nie zaprzemy się samego siebie. To jest niesamowite. Zobaczcie, początek Kościoła. Pan założył swój kościół. To był kościół chwały i mocy. To było szczere złoto. Wiecie, tam trzema rzeczami chciałbym, byśmy zwrócili trzy rzeczy na ten posąg. Że te materiały mają różny blask, bo tam Słowo Boże mówi, że ten posąg miał wielki blask. Ale najbardziej błyszczała głowa. To był blask chwały Bożej w kościele. To był sam Bóg, szczere złoto, wiecie. Dalej było srebro. W srebrze blask jest, ale jakość już nie jest ta sama. Natomiast miedź ma jeszcze ten połysk, prawda? Jeżeli ktoś widział tą miedź. Ale żelazo musi być dobrze polerowane, żeby błyszczało. A już o glinie nie powiem. Czyli zobaczmy, im dalej Kościół odchodzi od Boga żywego, tym jego blask chwały Bożej przyćmiewa. Zobaczcie, im Kościół dalej odchodzi, tym kowalność i ciągliwość materiału się zmienia. Wiecie, że złoto jest takim materiałem, jak dobrze pamiętam, że można go rozbić na grubość kilku atomów. Jest tak kowalne i ciągliwe. Tak się urabia, daje się urobić. Zobaczcie, z Kościołem pierwszych wieków Bóg mógł coś zrobić. Mógł ich ukształtować, jak chciał. Dalej srebro jest już mniej materiałem podatnym na to. Mieć jeszcze bardziej, a żelazo? Trzeba jak rozpalać, zobaczcie, trudniejsze do obróbki. Co Bóg może z takim kościołem uczynić? Za bardzo nic, jest trudne. A glina? W ogóle się nie tego, tylko się wdepcze ją w ziemię. Już do niczego się nie nadaje, do wyrzucenia precz. I słuchajcie, to jest niesamowite. A materiał? Co symbolizuje materiał? Materiał symbolizuje stan moralny Kościoła. Stan moralny. Złoto, no to wiecie, jak chodzicie w Duchu Bożym, to powiedziane jest, że w zgromadzeniu sprawiedliwych bezbożny się nie ostanie. Takie jest Królestwo Boże ze złota. Po prostu się nie da. Domieszki będą wyrzucone. To będzie złoto, to będzie świecić się. Dalej, srebro już jest materiałem mniej świecącym. Już to są te uczynki, o których będę jeszcze mówił, bez wiary, miłości i tak naprawdę bez tej nadziei. Wiecie, to są uczynki, one świecą na zewnątrz, natomiast tego nie ma. Miedź, to wydaje się, że już tam nie ma uczynków takich bożych, chociaż blask się wydaje jakiś jest. A żelazo? Wiecie, żelazo tam w tym królestwie było powiedziane, że ono miażdżyło i deptało. Ono miało siłę i przez to miało przebicie. I wiecie, z tym żelazem to mi się kojarzy święta inkwizycja, tak zwana. Wiecie, to było żelazo. Zobaczcie, to było dbanie o to, żeby ta organizacja istniała i siłą podporządkowanie sobie ludzi. Wiecie, Słowo Boże mówi, że zakon zabija, duch ożywia. I ja widzę w tym królestwie żelaza, to jest taki kościół uczynków. Wiecie, bez miłości dbanie o to, żeby czystość była, załóżmy, doktrynalna, chociaż ona nie będzie czysta, bo nie ma Pana. I to jest siłą wiązanie Kościoła, to jest bez miłości, bez litości Bożej wiązanie tego. Natomiast stopy są bardzo ciekawe. Tam jest glina i tam jest żelazo. I zobaczcie, że dochodzi dochodzi w Kościele czasami. Zresztą nasz Pan to zapowiedział, że jak przyjdzie na ziemię, to czy wiarę znajdę, prawda? Że miłość wiodła ziemię. Że zobaczcie, jest jedność organizacyjna, tak jak tam było powiedziane o tych narodach, że będą razem. Ale tak jak jeden drugiego nie mogą się trzymać, to będzie kruche, to nie będzie mocne królestwo. Prawda? I przy końcu czasów, zdaje się, Kościół będzie jeden. Wiecie, będzie jeden. Ale członki osobno jedne drugich nie będą się trzymać. Jedne będą z innego kruszcu, będą szlachetne, załóżmy, będzie ten metal jeszcze, a drugie już będą tak zdeprawowane, że to tak jak ziemia, tak jak świat, prawda? To już normalnie 100% świata w Kościele. Ale organizacyjnie to oni będą jedno. Zwróćmy taką uwagę na to. To będzie jedno. I wiecie, co jest symptomem tego, jak ja tak patrzę? Chcę wam powiedzieć, że dla mnie osobiście symptomem tego zewnętrznym to jest to, co przeżyłem w swoim życiu. Że jak się nawróciłem, to jeszcze były takie czasy, że jak był wierzący człowiek, to słuchajcie, to był ktoś szczególny dla mnie. Jak ja wiedziałem, że jestem u wierzących, no to no, człowiek wierzący, no jak jego nie miłować, jak mu nie wierzyć i nie ufać. Natomiast przeszły lata i dzisiaj powiem wam szczerze, nie mam odwagi się otworzyć i komuś zaufać od razu, zanim go nie poznam. Jest podział. To już nie jest tak, że ten, wiecie, Kościół jest jednolity, ale są ludzie. Ja dopiero poznam człowieka, doświadczę go i wiecie, to są wybrani ludzie, z którymi mogę mieć głęboką społeczność braterską, którą odczuwam do nich miłość bratnią. I to jest ten podział, słuchajcie. Natomiast pozostali, jak widzę ich życie, to po prostu czasami nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. I to jest, zobaczcie, naturalny podział. Naturalny podział także w Kościele. To jest niesamowite. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe, jak troszeczkę przedłużę, bo to słowo mnie porusza, a chciałbym je skończyć. I tam jest dalej napisane o kamieniu, który odpada bez udziału ręki. Uderza w kruche nogi. To wszystko się zawala, a wiatr wieje i nic nie pozostaje. Wiecie, pustka. A w to miejsce wyrasta wielka góra, która obejmuje całą ziemię. I to jest wspaniałe proroctwo tego, co przyszedł Pan Jezus uczynić. Wiecie, On przyszedł zniszczyć te wszystkie dzieła, które są nic nie warte, a przyszedł ustanowić swoje wieczne, święte królestwo. Wiecie, ten kamień uderzający w nogi jest wyrazem sądu Bożego. Nie oszukujmy się, sąd Boży spotka ludzi żyjących na tej ziemi, ale o tym nie chcę mówić. I zobaczcie, że ten sąd Boży spotka, że wszystkie królestwa będą usunięte i jedno zostanie w faktycznym tego słowa znaczeniu. Ale zobaczmy, że ten kamień też jest wyrazem sądu Kościoła. Kościół też będzie osądzony. Może inaczej, ale będzie osądzony. I chcę Wam powiedzieć, nawiązać dwa przykłady do tego, co tutaj mówiłem. Chciałbym, byśmy zobaczyli, że to, co mówię, ma poparcie nawet fizyczne w Słowie Bożym. Otóż w Księdze Królewskiej na stronie 388, pierwszy werset na tej stronie. Ja też tego, słuchajcie, nie będę czytał, bo nie chcę Was tutaj zamęczać, ale tam jest mowa o Rehabeamie, synu Salomona. My wiemy, że Salomon to był ta głowa, symbolizowała te złoto. To była era złota. Ale wiecie, w duchowej rzeczywistości era złota Kościoła Izraela to nie był cały Salomon. Duchowa era złota to był jego początek, jak on powiedział: Boże, udziel mi mądrości. Wiecie, jeszcze jak on z Bogiem chodził. To była era złota. Duchowa era złota. Ale jak się zaczęła era budowania budynków, gromadzenia tego złota, to chcę Wam powiedzieć, że to właśnie była era srebra, tak naprawdę. Duchowa era. Dlaczego? Dlatego, że ta miłość, wiara i nadzieja, trzy elementy, na których jest zbudowana społeczność Boża tak naprawdę, a wszystko to jest dodatkiem, to ona była na początku. Tam była wiara w Boga, tam była miłość do Boga, tam była nadzieja na przyszłość. A później, gdy On, wiecie, to wszystko gdzieś zapomniał, zarzucił, to stała się era srebra. Był zewnętrzny blask, była chwała, ale tak jak powiedzieliśmy, ja powiedziałem Wam, srebro wydaje się erą uczynków, czynienia. I zobaczmy, ile Salomon zrobił pewnych rzeczy, ile dokonał takich zewnętrznych, po czym to było puste. I w duchu to była era srebra. I chcę, byśmy zobaczyli, jaka nastała era po Salomonie. Zobaczmy, tam jest mowa o tym, że naród izraelski popadł w grzech. Pobudzali do gniewu Pana Boga swojego, że zaczęli uprawiać kulty pogańskie, zaczęli się, wiecie, asymilować z tym pogańskim ludem, który żył wokół nich. Stali się praktycznie jak oni, nawet nierząd kultowy był wprowadzony. I Bóg sprawił, że najechał Szysza, król egipski, na nich i zabrał, wiecie, skarby ze świątyni. Czyli w duchowej rzeczywistości diabeł wszedł tam, bo Kościół pozwolił na to swoim postępowaniem i Bóg też pozwolił na to, aby nastąpił sąd. I zobaczcie, wszystkie skarby z świątyni zostały zabrane. Wiecie, to skarby duchowe zostały zabrane. I zostały zabrane, zobaczmy tam, zabrane złote tarcze, które jeszcze tam były w świątyni. Złote tarcze. I zobaczcie, jaki Rehabeam był mądry. Jaki człowiek. Nie uniżył się przed Panem. Bóg go osądził. Wiecie, jeżeli już nie mogę mieć chwały Bożej, to ja sobie zrobię chwałę. Mogę sobie to zrobić. Wiecie, zrobił tarcze miedziane. Dał swoim rycerzom i jak wchodził do tego, to chwała była mu oddawana. Stawali rycerze z tarczami, a że miedzianymi. Zobaczcie posąg. Złoto i miedź. Między nimi było srebro. To był czas Salomona, jego uczynków. Zobaczcie, że ten posąg ma właśnie coś wspólnego z tym, z tą naszą wiarą, z tym życiem Kościoła. A pomiedzi później mogła być już tylko żelazo, a czasami było przebudzenie, była odnowa i Bóg to inicjował. Ale zobaczmy, że każde przebudzenie Boże, każdy gdzieś gram złota, jak się pojawił, to jak patrzymy na historię, to znowu ten proces tego posągu działał. Im dalej czas, tym gorzej. Zobaczcie, nie mówię już o Kościele katolickim, ale o reformacji. Coś się rodzi i to się wszystko znowu, i na bazie tamtego znowu coś się rodzi i czas znowu ściąga to. I zobaczcie, ten proces jest niesamowity. Widzicie, miedź. Tak myślę, że to obrazuje to, że Kościół sam swoją chwałę jakoś pokazuje, zastępuje chwałą Bożą. Żeby nie było tak, że jesteśmy goli i bosi tak naprawdę, a sam sobie stworzy chwałę. I będzie, że funkcjonował. Wiecie, trzecią rzeczą, może nie, chcę, byśmy też zobaczyli, że nasz Pan Jezus Chrystus, On nigdy nie opuścił Kościoła, nie opuścił swojego ludu. Zobaczcie, pomimo tego, że ten proces jest taki, jak tutaj jest namalowany, to zobaczcie, zawsze ten Bóg jest. On zawsze prowadzi wszystko to do odnowienia. Jezus Chrystus zawsze wszystko prowadzi do krzyża Golgoty. Do krzyża Golgoty. Jak się to wszystko zdegraduje i zniszczy już tak, że tam już z tego nic nie można zrobić, to Bóg zawsze Kościół wraca do krzyża, pod krzyż. Tam jest zbawienie, tam jest oczyszczenie. On się o to troszczy. Zobaczcie, nawet narodami, które nie znają Boga, Bóg się troszczy. Daje im chleb, daje im odzienie, daje im wszystko. On, zobaczcie, nie jest neutralny, ale łaska Jego jest. A wiecie, Królestwo Boże powstaje. I trzecia i ostatnia sprawa, taki przykład, który chcę Wam pokazać, który tutaj pasuje bardzo dobrze i dotyczy już Kościoła nowotestamentowego. I powiedziałbym szczerze, także on dotyczy literalnie wypełnienia się tego proroctwa posągu. Jest to zbór, słuchajcie, w Efezie. O nim jest mowa generalnie w objawieniu świętego Jana na stronie 1334. I wiecie, nie chcę tego listu czytać, ale chcę Wam powiedzieć troszeczkę z historii tego kościoła. Dlatego, że tutaj tego nie zobaczymy. Ale chcę Wam opowiedzieć o zborze w Efezie. Zbór w Efezie był z jedną z metropolii chrześcijaństwa ówczesnych czasów. Wtedy była Jerozolima, Antiochia Syryjska i Efes. To były największe, słuchajcie, ośrodki chrześcijaństwa, metropolie. To były wielkie ośrodki, które były znane w całym świecie. I chcę Wam powiedzieć, że chwała Boża, która tam była, była potężna. Wiecie, tam pracował sam apostoł Paweł. Potem Pryscyla i Akwila, jego współpracownicy. Później był Apollos w Efezie. Tymoteusz był, Tychikus, Trofim. I wreszcie na koniec sprowadził się tam apostoł Jan, historia podaje. I jak był na Patmos, po wygnaniu na Patmos, tam miał to widzenie i wrócił z powrotem do Efezu. I wiecie, on tam umarł, on tam był do końca. Więc zobaczcie, jacy ludzie pracowali tam. Nie dziwo, że ten kościół był bardzo, bardzo liczny. Tam było dużo ludzi i naprawdę tam Boża chwała się objawiała. Tam byli mężowie Boży, słuchajcie. Tam ta metropolia miała wiele zabytków chrześcijańskich, budowli wspaniałych. Były tam dwa sobory chrześcijańskie jeszcze, te wczesne. Słuchajcie, to było coś niesamowitego. Nawet tam Maria, Matka Jezusa rzekomo żyła i tam umarła i została pochowana. Więc zobaczcie, jaki ośrodek związany z początkiem chrześcijaństwa. Efes. Wspaniały Efes. I wiecie, co się dzieje? Że nasz Pan po 40 latach, tam oni, historycy stwierdzili, że mniej więcej od momentu, jak zbór powstał, to minęło 40 lat, jak Bóg posłał do nich ten list. I napisał do nich takie ostrzeżenie w słowach w tym liście nasz Pan. Mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Wiecie, wspaniały Kościół. Wspaniały Kościół. I wiecie, ja myślę, że jak ten list dotarł do zboru w Efezie, to wiecie, jaka była mniej więcej era w tym zborze? To już nie było złoto. To nie było złoto, tylko to było raczej już srebro. Wiecie dlaczego? Tak to odbieram, dlatego że w drugim wersecie jest napisane tak. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją. I tam jest mowa o tym, że nie mogą ścierpieć złych, prawda? Jest takie słowo, ale dalej jest napomnienie, że te uczynki nie są takie jak trzeba. I dla rozróżnienia tego, właśnie tych uczynków, gdy do Tesaloniczan są skierowane podobne słowa, to w wersecie drugim, w pierwszym do Tesaloniczan jest tak napisane, może w trzecim, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, zdaje się to samo, bo tam powiedziane, mam w pamięci Twoje trud, Twój wysiłek, Twoje wytrwanie. A do Tesaloniczan powiedział jak? Mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości waszej i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu Jezusie Chrystusie.